Gościem Radia Maryi jest pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Od 2009 roku jest też doradcą do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
To wszystko prawda. Tak?
Tak, tak.
Panie doktorze, chciałem zapytać o te stosunki, relacje międzynarodowe, bo trochę, można powiedzieć, narobiło się, patrząc na to, o co my się też domagamy względem Białorusi, po aresztowaniu dziennikarza Protasiewicza. Niektórzy mówią, że to wpadka litewskich służb. Mówi się, nie ma wątpliwości, że służby specjalne Białorusi, Rosji osaczały białoruskiego dziennikarza, który był pilnie obserwowany przez agentów. Ci doskonale wiedzieli, który lot wybrał Protasiewicz, na który samolot wsiadł. No, znajdowali się tam pewnie agenci Putina, Łukaszenki. No ale teraz co dalej? Dlaczego Litwini pozwolili mu lecieć? Dlaczego taka prowokacja? Dlaczego do takiej sytuacji dochodzi? Jak pan myśli, czym się to odbije, prawda? Bo to też troszeczkę, chociaż nasz prezydent, premier, Unia Europejska, no wszyscy co do tego w Polsce też wszyscy jakby jednym głosem mówią. Opozycja, rządzący, że coś takiego to niebywała sytuacja. I teraz ta sprawa międzynarodowa. Było dobrze, a zaczęło się bardzo psuć i to jest taki kolejny kamyczek do tej układanki.
Tak, pamiętajmy, że przyszłość Białorusi ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ Białoruś jako państwo niepodległe jest swoistym buforem oddzielającym Rzeczpospolitą, oddzielającym Unię Europejską od bezpośredniej tu granicy z tej strony za Bugiem Wschodniej z Rosją. No oczywiście mamy granicę w obwodzie kaliningradzkim, ale jest to zupełnie inna rzecz, ponieważ jest to okręg, obwód wydzielony. Natomiast to, co się stało z samolotem Ryanair, który jest zarejestrowany w Polsce, a zatem zgodnie z prawem międzynarodowym, tak jak to dotyczy i statków morskich, tak samo i powietrznych, ten samolot był częścią w jakimś sensie Rzeczypospolitej Polski. I to, do czego doszło z samolotem, to było klasyczne uprowadzenie. To był terroryzm państwowy. Tu musimy sobie wprost nazwać rzeczy po imieniu. Białoruś dopuściła się rodzaju terroryzmu państwowego wobec statku powietrznego, który przelatywał nad jej terytorium. I to samolotu pasażerskiego, liniowego, który leciał z Aten do Wilna, który nie miał żadnego międzylądowania na terenie Białorusi. A zatem zmuszenie samolotu do zawrócenia, wylądowania w Mińsku po to tylko, aby z samolotu wywlec i aresztować jednego młodego zresztą działacza opozycyjnego, to jest aktem już wręcz szaleńczej desperacji Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Bo pamiętajmy, że...
Tylko nie wie, jakie tego mogą być konsekwencje, bo widzimy, że cała opinia publiczna, prawda, no to Unia Europejska cała się obruszyła, szczyt specjalny w sprawie tego, jak Białoruś się zachowuje i teraz co, bardziej do Rosji, bardziej do Europy, też no sama właśnie sobie szkodzi.
No właśnie, ale powiedzmy sobie, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Aleksandr Łukaszenka od samego początku swojego urzędowania grał na tak zwanych dwóch fortepianach dyplomatycznych. Grał pomiędzy Wschodem i Zachodem. Starał się balansować, zachowywać swoistą swobodę czy suwerenność w relacjach między Rosją i Unią Europejską i Zachodem. To się zmieniło gdzieś tak w połowie lat 2000. No, doskonale wiemy, że tam są rządy autorytarne. Łukaszenka jest rodzajem, ja bym nazwał miękkiego dyktatora, ale jednak jest. Natomiast my powinniśmy mieć jedną świadomość, że za wszelką cenę powinniśmy zachować Białoruś blisko Unii Europejskiej, ale przede wszystkim blisko Polski. Nie możemy pozwolić, aby Białoruś odpłynęła w jedną stronę, w stronę wschodnią. Tak się dzisiaj dzieje. W jakim sensie ta pochodna tych wypadków, która dzisiaj ma miejsce, czyli to swoiste porwanie, można powiedzieć, samolotu przez Łukaszenkę, jest oznaką słabości Łukaszenki. Łukaszenka słabnie na arenie międzynarodowej. Owszem, zachowuje silną pozycję na Białorusi poprzez akty również przemocy wobec opozycji, wobec społeczeństwa, ale przede wszystkim słabnie na arenie międzynarodowej, ponieważ unijna dyplomacja, a przede wszystkim polska dyplomacja, nie pozostawiła mu wyboru i wyjścia. On ma już tylko jedne drzwi otwarte w stronę właśnie wschodnią, w stronę rosyjską. I to był wielki błąd polskiej dyplomacji i wielki błąd dyplomacji unijnej. Ponieważ na początku lat 2000 Łukaszenka uśmiechał się w jakimś sensie do Zachodu, nawet chciał, czy prowadził rozmowy na temat ewentualnego zbliżenia ze strukturami Unii Europejskiej. Myśmy wówczas tę dłoń odrzucili i doszło do eskalacji jego działań. Łukaszenka teraz przekroczył Rubikon, można powiedzieć, w swoich działaniach agresywnych, w swoich działaniach wręcz dyktatorskich wobec społeczeństwa i wspólnoty międzynarodowej, z których trudno będzie się dzisiaj wycofać. Ale na początku lat 2000 my, zamiast używać polskiej społeczności na Białorusi, naszych rodaków, do występowania przeciwko Łukaszence, co moim zdaniem było kardynalnym błędem, bo to się nagle od razu zakończyło atakiem na polską mniejszość narodową, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie. Tak się nie postępuje. Nie używa się własnej mniejszości narodowej do atakowania prezydenta o zapędach autorytarnych. Również poprzez działania także polskiej dyplomacji na początku lat 2000, błędnych działań, doszło do rozbicia Związku Polaków na Białorusi, silnego związku. Dzisiaj mamy 4 związki nic nieznaczące, którymi również manipuluje także Łukaszenka. Ale to, co w tym wszystkim jest najistotniejsze, to to, że zamiast sprawić, aby Białorusini przede wszystkim przekonywali się i otwierali na Polskę, na wspólnotę europejską, to my zamykamy wszystkich Białorusinów w swoistym obozie koncentracyjnym. To kolejny błąd i polskiej dyplomacji, i unijnej dyplomacji. Niestety, ja zauważam od wielu lat, a byłem kilkukrotnie również członkiem delegacji Europarlamentu na Białoruś, zauważam, że relacje unijno-białoruskie zostały zdominowane i wręcz przejęte przez stronę niemiecką. To jest niedopuszczalne, bo terytorium Białorusi jest żywotnym, że tak powiem, polem wpływów Polski, Rzeczypospolitej od setek lat.
No to według pana, jakie powinny być podejmowane działania? Bo gdzieś na przykład czytałem, no wiadomo, żołnierz to tak, ani inaczej powie. Generał Polko mówi, że Białoruś powinna dostać jedną szansę. Po pierwsze, z terrorystami się nie negocjuje. Mają natychmiast uwolnić zakładnika, czyli wypuścić i tego człowieka i jego dziewczynę. To jest pierwszy warunek. Wtedy rzeczywiście będzie można usiąść do stołu i negocjować kwestie przywrócenia normalnego funkcjonowania, ale już na zasadzie takiej, że kolejne naruszenie międzynarodowych norm będzie skutkowało całkowitą izolacją Białorusi, co widzimy już dziś następuje, prawda? Zero lotów, Rada Europejska, Komisja Europejska podejmuje już konkretne działania.
No my musimy trochę spojrzeć na to z innej strony, ze strony dyplomatycznej, a przede wszystkim interesów Polski. Zwłaszcza polska dyplomacja, my jako kraj powinniśmy prowadzić politykę zupełnie inną, otwartą.
To dyplomacja to na zimno i troszeczkę dłuższa perspektywa.
Dokładnie tak, dłuższa perspektywa. My powinniśmy robić wszystko, aby nie utracić Białorusinów, a przede wszystkim nie utracić kontaktu z naszymi rodakami, bo przecież ich tam mieszka według nieoficjalnych danych ponad 1 200 000.
Ale o aresztowanych Polaków się upominamy. Co mamy innego zrobić?
Powinniśmy upominać o naszych rodaków jak najbardziej. Natomiast w relacjach wschód-zachód, Unia Europejska, Białoruś, powinniśmy pamiętać o tym, że na dzisiejszej sytuacji z Białorusią i z Łukaszenką zyskują dwa państwa. Te same państwa, które budują bezczelnie Nord Stream 2, czyli Niemcy i Rosja przede wszystkim. I my ten sojusz musimy przerwać także w kwestiach białoruskich. A zatem tak, w tej sytuacji obecnej, owszem, należy wprowadzić restrykcje czy sankcje, ale sankcje wobec władz białoruskich i firm białoruskich, ale nie wobec Białorusinów. Pamiętajmy, że Wileńszczyzna wolą Stalina i niesprawiedliwym podziałem granic po II wojnie światowej, Wileńszczyzna została podzielona i połowa Wileńszczyzny dzisiaj jest na terenie Białorusi. Kontakty się przerywają, granice zostały zamknięte i na tym tracą przede wszystkim nasi rodacy, tracą też zwykli Białorusini. Więc my nie możemy pozwolić na to, aby restrykcje dotknęły zwykłych Białorusinów i aby dotknęły Polaków na Białorusi. One mają dotknąć Łukaszenkę, one mają dotknąć firmy białoruskie, one mają dotknąć linie lotnicze białoruskie, tak aby dać do zrozumienia, że tego typu akty w przyszłości powtórzyć się nie mogą. Ale my też musimy brać pod uwagę w jakiejś przyszłości, gdy Łukaszenka usiądzie, ochłonie z emocji, usiądzie do stołu rokowań, że my powinniśmy zacząć prowadzić rozmowy oddalające Łukaszenkę od wschodu, przybliżające Białorusinów i Białoruś do zachodu. Bo przecież zobaczmy, dzisiaj mamy wizytę naszego prezydenta w Turcji. Spotyka się z krwawym dyktatorem Erdoganem, który ma na rękach krew Kurdów, który ma na rękach akty ludobójcze wobec ludności kurdyjskiej, który łamie zasady natowskie, handluje bronią z Rosją, a my również podpisujemy umowę na zakup między innymi wojskowych dronów z tym państwem i z tym krwawym dyktatorem Erdoganem. A zatem jeśli tam prowadzimy taką politykę dość dziwną moim zdaniem i akceptujemy w jakimś sensie rozwiązania tureckie, z tego nie powinniśmy robić, to tym bardziej powinniśmy spojrzeć inaczej na Białoruś. Owszem, skarcić Łukaszenkę, ale nie wpychać go w ręce Putina. I takie powinno być nasze zadanie. Jeśli polityka ma być prowadzona w sposób rozsądny, skuteczny, polityka oczywiście międzynarodowa, to ona musi być przejrzysta. I nie może być tak, że na arenie międzynarodowej nasi partnerzy patrzą na nas w relacjach z Turcją jako na dziwne posunięcia, które czynimy, czyli zawieramy układy i pakty z Erdoganem, krwawym Erdoganem, a z drugiej strony zachowujemy się trochę irracjonalnie w kwestiach białoruskich, wpychając Łukaszenkę i Białorusinów w ręce wschodnie, czyli w ręce rosyjskie. A zatem mądra dyplomacja, przede wszystkim ukierunkowana na pomoc naszym rodakom, Polakom na Białorusi i nieszkodząca Białorusinom, czyli otwarta na ludność białoruską. Teraz jeszcze to powtórzę. Niech dyplomacja polska i unijna, na którą mamy wpływ, sprawi, aby Białoruś nie stała się swoistym obozem koncentracyjnym, z którego jest tylko jedno wyjście, czyli wyjście wschodnie. Niech zostanie również otwarte dla Białorusinów to wyjście zachodnie, bo pamiętajmy, wcześniej czy później prezydent Łukaszenka przestanie rządzić tym krajem. I my już dzisiaj powinniśmy myśleć o epoce post-łukaszenkowskiej. Jak ona będzie wyglądała? Powinniśmy tworzyć dobre stosunki z mieszkańcami tego kraju, stawiać na naszych rodaków, ale przede wszystkim sprawiać, aby to państwo nie odpłynęło na wschód.
No myśli pan, że to się uda przy dzisiejszej sytuacji dosyć napiętej?
Przede wszystkim powinna się zmienić dyplomacja, zwłaszcza polska, bo ja obserwuję od co najmniej dwóch dekad, że mamy, jeśli chodzi o kierunek wschodni, a zwłaszcza w stosunku do Polaków też na wschodzie, ale także i na zachodzie, mamy serię, że tak powiem, nieudolności dyplomatycznych z naszej strony. Brakuje dalekowzrocznej polityki zagranicznej.
Tylko do tanga trzeba dwojga i tutaj do takich rozmów, do takich starań potrzeba dwóch. No, bo
tak,
my mówimy, że my podejmujemy takie albo nie podejmujemy działań, ale prezydent Białorusi też pozwala na takie czy inne ruchy. Widzi pan zresztą, panie doktorze, co robi. I teraz my możemy być cały czas w roli takiego petenta. Prośmy, a może się uda, a
nie,
może...
Nie, nie prośmy, nie. Nadepnijmy naszym w tym tangu, nadepnijmy naszym polskim obcasem na gołą stopę Łukaszenki, bo on nie ma zbyt wielu argumentów. On dzisiaj miota się od ściany do ściany, zachowuje się irracjonalnie dlatego, że traci właśnie swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Pozostaje już mu tylko i wyłącznie rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem. Dlatego pokażmy mu poprzez nawet i sankcje.
Tylko też może być tak, że on jest w jakimś szachu i pyta się, gdzie więcej straci albo gdzie więcej zyska.
A zatem zróbmy tak, żeby przede wszystkim społeczeństwo białoruskie widziało, że my Polacy, my również jako wspólnota europejska mamy dla nich ciągle otwarte drzwi i mamy wyciągniętą rękę do społeczeństwa białoruskiego. I wówczas Łukaszenka, widząc, że nie zamykamy granic, że przyjmujemy obywateli białoruskich, pozwalamy im wjeżdżać na nasze terytorium, a nie pozwalamy wjeżdżać urzędnikom, na przykład białoruskim, nie pozwalamy wjeżdżać urzędnikom administracji Łukaszenki. Wówczas Łukaszenka będzie widział, że będzie musiał wypuścić z więzienia więźniów politycznych, będzie musiał zmienić kurs na bardziej łagodny. Innej sytuacji nie widzę. Jeśli kurs się będzie zaostrzał z obu stron, jeśli Łukaszenko nie zostanie nadepnięty tym polskim obcasem przede wszystkim, czy innej dyplomacji, nie zrozumie swoich błędów i nie zrozumie, że społeczeństwo białoruskie ma cały czas otwarte możliwości w stronę zachodnią, to się nic nie zmieni. A zatem potrzebna jest tutaj naprawdę, potrzebna jest bardzo logiczna, wyważona i rozsądna polityka wobec Białorusi. Nie polityka wymachiwania szablą, ale polityka, która będzie polegała na przeciągnięciu społeczeństwa białoruskiego na naszą stronę, całego społeczeństwa, a nie tylko wybranego, na przykład przez dyplomację unijną, a zwłaszcza niemiecką. I wówczas Łukaszenka zrozumie, że jego pozycja również wewnątrz kraju będzie wymagała zmiany podejścia i do społeczeństwa, i w relacjach międzynarodowych. Raz jeszcze to powiem, proszę ojca. Myślmy o epoce post-Łukaszenkowskiej. To jest już odchodzący w jakimś sensie prezydent-dyktator. Przecież nikt nie żyje wiecznie. On również sobie z tego zdaje sprawę. I pamiętajmy, że jeśli Łukaszenko odizoluje się całkowicie i Białoruś odizoluje się od struktur zachodnich, to wówczas po Łukaszence nastąpi wchłonięcie tego państwa przez Rosję, a tego byśmy nie chcieli.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za komentarz.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, też doradca do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.